Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu był na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś? Abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, na samym początku naszych rekolekcji pragnę z całego serca podziękować księdzu proboszczowi za zaproszenie, za to, że mogę być dzisiaj tutaj razem z wami i wspólnie słuchać Słowa Bożego. Bo Słowo daje życie i daje je w obfitości. I Słowo też czyni sensownym nasze życie. Moi drodzy, dzisiaj w tej liturgii wypełniają się słowa tego pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, kiedy prorok mówi, że Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Również dzisiaj ten Duch Pana Boga jest nade mną, bo ja również zostałem namaszczony w Jego imię. I przychodzę do was tak jak prorok Izajasz, do ludu Izraela, aby głosić wam dobrą nowinę, aby opatrywać rany serc złamanych, aby zapowiadać wyzwolenie jeńcom i swobodę więźniom. Przychodzę, aby głosić wam dobrą nowinę, że Bóg was kocha, że przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby uczynić twoje życie pięknym. Moi drodzy, przeżywamy ten czas świętych rekolekcji w okresie Adwentu, kiedy cały Kościół z radością oczekuje na przyjście Pana. Nie wiem, czy wiecie, co oznacza słowo święty. W rozumieniu biblijnym świętym jest ten, który całkowicie należy do Pana. My bardzo często, słuchając tego określenia święty, świętość, myślimy, że chodzi tutaj o bezgrzeszność. Jest tutaj ktoś w tym kościele bez grzechu? Jest ktoś taki? Wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi, ale być świętym oznacza być wyłącznie dla Pana. I to jest czas święty, który przeżywamy. Rekolekcje to jest czas święty. Czas wyłączny dla Pana. Wyłącznie dla Niego. Grecy używali takiego przepięknego określenia kairos, czas łaski. Czas, który się nigdy nie powtórzy. Pamiętajcie wczorajszy dzień, sobotę? Pamiętacie, jak żeście przeżyli ten dzień? Ale należy on do was dzisiaj? No nie, już się nie wróci, prawda? A czy ktoś tutaj w tym kościele, łącznie ze mną i z księdzem proboszczem, ma pewność, że dożyje jutrzejszego dnia? Macie taką pewność? Bo ja nie mam. I to jest ten czas łaski, teraz. Dla Boga zawsze jest teraz. To jest czas łaski, kiedy Pan przychodzi z dobrą nowiną i wzywa każdego z nas, również w okresie Adwentu, nie tylko Wielkiego Postu, ale również w okresie Adwentu do czego? Do nawrócenia, do przemiany. Ja nieraz mam taką pokusę, tylko nie zawsze mam odwagę tak wziąć mikrofon i chodzić i pytać. Co to oznacza nawrócenie, jak myślicie? My wyrastamy w kulturze grecko-rzymskiej i mamy bardzo takie prawnicze podejście do wielu spraw. I kiedy słyszymy wezwanie do nawrócenia, to wielu myśli, że nawrócić się to znaczy zmienić swoje postępowanie, jego zewnętrzną formę i tyle. To nie wystarczy. W biblijnym rozumieniu nawrócić się to znaczy pozwolić Bogu zmienić moją mentalność, moje myślenie. Nie chcę was zgorszyć, ale można przychodzić do kościoła i wcale nie uczestniczyć w liturgii. Można przychodzić do kościoła na mszę świętą, słuchać Słowa Bożego i nic nie słyszeć. Bo wielu z nas jest osłuchanych ze Słowem Bożym. Jeszcze nie oznacza, że słuchamy tego Słowa. Nie wiem, czy odkrywacie w sobie takie mechanizmy, ale ja myślę, że wielu odkrywa. Słuchasz czytania Ewangelii, a to już słyszałem, nie? 2000 lat mówią to samo. Nic się w tym kościele nie zmienia. I na zachodzie niektórzy księża doszli do wniosku, że po co czytać w czasie mszy świętej Ewangelię, jak można czytać małego księcia. I dochodzi do profanacji liturgii, bo nie odkrywają, nawet duchowni, czym jest Słowo Boże. I można słuchać i nie słyszeć to, co mówi Jezus w Ewangelii. Słuchacie, ale nic nie słyszycie, bo zatwardziały są nasze serca. Ja w kościele rozróżniam dwie grupy. Wiecie jakie? Ludzi ochrzczonych i chrześcijan. I udowodnię wam, że jest różnica. Ile w Polsce procent ludzi jest ochrzczonych? Ponad 90, tak? No to ja zadaję pytanie. Kto się rozwodzi? Kto kradnie? Kto morduje? Kto się sądzi w sądach? 10% niewierzących? Nie, ludzie ochrzczeni. Można przyjąć chrzest, pierwszą komunię, bierzmowanie i nie być uczniem Jezusa Chrystusa. Być chrześcijaninem to znaczy żyć słowem Jezusa. No właśnie, bracia i siostry, co to znaczy być chrześcijaninem? Ja przed tą mszą świętą miałem mszę świętą z dziećmi. Dzieci są kapitalne, dają świetne odpowiedzi. I pytam, co to znaczy być chrześcijaninem? Niektórzy mówią, no dużo modlić się. Ale zobaczcie, muzułmanie o wiele więcej się modlą niż my, nie? Dywanik, główka na dół. I są chrześcijanami? Nie są. No to może być chrześcijaninem znaczy dużo pościć. Ale Żydzi poszczą o wiele więcej niż chrześcijanie. I są chrześcijanami? Nie są. No to co znaczy być chrześcijaninem? Jest jedna rzecz, która odróżnia uczniów Chrystusa od wszystkich religii świata. Bo tylko Jezus mówi o miłości do nieprzyjaciół. Być chrześcijaninem znaczy mieć ducha Chrystusa, to znaczy kochać nieprzyjaciół. Kochacie waszych nieprzyjaciół? Tak? Kochasz swoją żonę, która co chwilę ci marudzi, że za mało przynosisz pieniędzy do domu? A ty kochasz twojego męża, który przychodzi wypity, włącza telewizor, meczyk, jeden, drugi, piwko, a ty siedzisz przy garach, kochasz go? Bo my myślimy, że nieprzyjaciele to są ci ludzie bardzo daleko, nie? I nie mamy problemu, żeby ich kochać. Jaki problem kochać Chińczyków, jak ich nie znamy? Nie? Wszystkich możesz kochać. Dzieci mi mówiły na mszy świętej poprzednio, że kochają wszystkich. Ja mówię, a denerwujecie się czasem? No czasem tak, no właśnie. Czy kochasz naprawdę? No to teraz rodzi się pytanie, a może tak sobie myślicie, ale cwaniak tu przyjechał, a ojciec to kocha wszystkich swoich nieprzyjaciół? Odpowiem wam. Ze mną jest jeszcze gorzej, bo ja mam problem z kochaniem przyjaciół, a co dopiero nieprzyjaciół. No i teraz rodzi się pytanie, czy w ogóle ta miłość nieprzyjaciół jest możliwa? Jest. Jest. Pod jednym warunkiem. Że dopuścisz Jezusa Chrystusa do twojego życia. Że pozwolisz mu się prowadzić. I Jezus może cię do tego uzdolnić. Dlatego tak ważne jest nawrócenie, żeby pozwolić Bogu wejść w swoje życie, w swoje serce. Pozwolić mu zmieniać naszą mentalność. Ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów, w encyklice o ekumenizmie napisał taką prośbę, prosił cały Kościół, wszystkich chrześcijan, żeby modlili się o jego nawrócenie, o nawrócenie biskupa Rzymu, święty Jan Paweł II. A my jak słyszymy wezwanie do nawrócenia, to o kim najczęściej myślimy? Siedzisz sobie w ławce i mówisz, tak myślisz, dobrze ojciec mówi, szkoda, że tu mojego męża nie ma, nie? To wszystko jest do niego. Albo szkoda, że tu mojej żony nie ma, albo moich dzieci, to wszystko jest do Niego. Nie, to jest do Ciebie. I do mnie, nie do Twojego męża, ani nie do Twojej żony. Kto się ma pierwszy nawrócić w Kościele? Papież. Kto pierwszy ma się nawrócić w diecezji? Biskup. Kto pierwszy ma się nawrócić w parafii? Przykro mi bardzo, proboszcz. Kto pierwszy ma się nawrócić w domu? Mąż i żona, ojciec i matka. I zobaczcie, że kiedy rozpoczyna się liturgia, często kapłan mówi: przeprośmy Boga za nasze grzechy albo uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Pierwszy etap nawrócenia to jest to, żebyś zobaczył prawdę o sobie. Jeśli nie zobaczysz tej prawdy, nigdy nie odkryjesz miłości Boga. Nie ma szans. Jezus mówi bardzo wyraźnie w Ewangelii: nie przyszedłem do zdrowych, bo zdrowi nie potrzebują lekarza. Nie przyszedłem do sprawiedliwych, tylko do niesprawiedliwych. Jeśli uważasz się za zdrowego i sprawiedliwego, to ja nie wiem, co tutaj robisz. Ale tak naprawdę nikt z nas nie jest zdrowy i nikt nie jest sprawiedliwy. I Pan Bóg dopuszcza różne sytuacje w naszym życiu, żeby nam to pokazać, że nasze serce bardzo często nie jest przy Nim. Dlaczego to nawrócenie jest tak ważne? Bo Bóg nas kocha. Kocha nas miłością, która nigdy się nie skończy. I wie, że nasze życie jest w kruchości, że możesz być z Nim, ale również możesz Go odrzucić, bo jesteś wolny. I o czym przypomina nam Adwent? Nie tylko o tym, że Jezus, o świętach, że Jezus się narodził. Nie tylko o tym. Ale Adwent przypomina nam o tym, że Pan przyjdzie powtórnie w swojej chwale. Kiedy celebrans po słowach konsekracji mówi: oto wielka tajemnica wiary. Co odpowiadamy? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujecie? Wiecie, o co my się modlimy? O koniec świata. A jak Pan przyjdzie w chwale, to będzie koniec świata. Jak rozmawiacie ze sobą o końcu świata, to tak pozytywnie? I mówisz: nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie koniec świata? Ale uważajcie, bo jest jeszcze nasz osobisty Adwent. Bo Pan przyjdzie w chwili Twojej śmierci. Czy Tobie się to podoba, czy nie? I śmierć nie jest zależna od wieku. My, kapłani, wiemy coś na ten temat. Bo ile razy chowamy i dzieci, i młodzież, i dorosłych. A dzisiaj świat próbuje nam wmówić, że nie ma śmierci. W niektórych krajach to nawet dochodzi już do tego, że żeby nie straszyć dzieci śmiercią, to tak się charakteryzuje osobę zmarłą, żeby jak najmilsze wrażenie zrobiła. Dzisiaj rodzice mówią: nie, wnuczka, wnuczek nie może widzieć odchodzącą babcię czy dziadka, bo przeżyje traumę. A starsi, pamiętacie, jak kiedyś umierano? W domach, przy rodzinie, kiedy rodzina trwała i modliła się. Nigdy nie zapomnę, wiele lat byłem katechetą, kiedy jedna z moich uczennic, miała wtedy 16 lat, powiedziała wobec całej klasy: mam żal do moich rodziców, ponieważ nigdy nie zaprowadzili mnie na cmentarz, na pogrzeb. Nigdy w tym nie uczestniczyłam. I rodzice dzisiaj próbują chronić dzieci, że nie ma śmierci, żeby nie przeżyły traumy. I to jest oszustwo demona. Bo ja chcę wam powiedzieć dzisiaj, że śmierć jest. Czy wam się to podoba, czy nie? Czy akceptujesz to, czy nie? Ale wiara daje zupełnie inne spojrzenie na śmierć. Bo pierwsi chrześcijanie mówili, że śmierć jest narodzeniem się dla nieba. I kiedy czyta się życiorysy wielu świętych, to oni nie mogli się doczekać na to spotkanie z Panem, kiedy Pan po nich przyjdzie. Macie takie pragnienia w sercu? Zdarzyło wam się modlić? Panie, przyjdź już. No i patrzcie, wielu z nas codziennie nawet chodzi do kościoła, nie? Codziennie. Dobrze, że chodzimy. Dobrze. Ja nie jestem przeciwko, tylko chcę pokazać, że można słuchać i nic nie słyszeć. Jezus chce nas do tego momentu przejścia przygotować. My, kapłani, również osoby konsekrowane, ale też wielu świeckich, modlimy się liturgią godzin, tak zwanym brewiarzem. Jest taka modlitwa wieczorna, która się nazywa kompletą. I tam są przedziwne słowa, słuchajcie. Wiecie jakie? Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Bez sensu, nie? Śmierć szczęśliwą. Jak się stoi w kolejce do lekarza, to się w ogóle o śmierci nie rozmawia, nie? Chociaż jest dużo czasu, bo nieraz się czeka długo. Ale jak rozmawiamy, nie, to wszyscy się kurczowo trzymamy życia. To jest normalne, naturalne. Trzeba chodzić do lekarza, jak się choruje. Ale naprawdę uważasz, że śmierć może być szczęśliwa? Tylko pod jednym warunkiem. Kiedy jesteś z Jezusem. Nie kiedy jesteś teoretykiem chrześcijaństwa. Bracia i siostry, bo można dużo wiedzieć na temat Ewangelii i dużo wiedzieć na temat Kościoła i nie być chrześcijaninem. Mahatma Gandhi, wielki przywódca Indii, człowiek, który przyczynił się do wyzwolenia Indii, wiedział bardzo dużo na temat chrześcijaństwa i nigdy chrześcijaninem nie został. Ponoć miał powiedzieć, że nigdy na swojej drodze życia nie spotkał prawdziwego chrześcijanina. Ochrzczonych to zapewne wielu spotkał, ale chrześcijanina niekoniecznie. Śmierć szczęśliwa. Jaka to jest śmierć? Kiedy żyjesz z Jezusem Chrystusem i On cię przeprowadza do domu Ojca. W klasztorze w Darłówku, gdzie obecnie przebywam, jest nas trzech zakonników. Nasza parafia nie jest taka duża jak wasza, bo liczy zaledwie 750 osób, ale w wakacje to tysiące. Jest nas trzech zakonników i jeden z moich braci ma już 83 lata. Jest niesamowicie pogodnym człowiekiem, bardzo radosnym, pracowitym. I wczoraj tak z nim rozmawiałem i pytam, ojcze, jak to było z tym doświadczeniem ojca śmierci, bo ojciec już miał takie doświadczenia. A on mówi tak, trzy razy. Pierwsze, kiedy się urodził, był bardzo chory i ochrzczono go zaraz po narodzinach, bo już rodzice myśleli, że odejdzie. Potem miał drugie doświadczenie, otarł się o śmierć, kiedy już był takim starszym dzieckiem, to były czasy wojny, zasłabł, już myślano, że też z nim jest koniec, ale okazało się, że nie. I trzecie, najtrudniejsze, kiedy już był po święceniach, w latach 60. pracował w Darłowie, był w jednym z kościołów filialnych, wracał do domu, i gdzieś tam w pobliżu było wesele i po prostu ludzie przeciągnęli linę przez ulicę, no żeby zrobić tak zwaną bramę. Skończyło się to tragicznie, on jechał motorem, wracał do klasztoru, nie widział tej liny, upadł i stwierdzono, że umarł. Już stwierdzono. I wyobraźcie sobie, że proboszcz parafii w Darłowie już się modlił za niego jako za zmarłego i ogłosił datę pogrzebu. Ja tak słucham. On mówi, słuchaj, 36 godzin byłem nieprzytomny. Uznano, że jestem umarły, ale Pan Bóg inaczej poprowadził moje życie. Ale mówi, wtedy, kiedy już umierałem, miałem taki pokój w sercu i taką radość. Mówi, nie mogę tego opisać. Błagałem, żebym nie wrócił. Prosiłem Boga, żebym nie wrócił. Nie chciałem wrócić do życia. Nie chciałem. Ale Pan Bóg chciał inaczej. I dzisiaj senior ma 83 lata. Uśmiech na twarzy i jest przygotowany na śmierć. W ogóle się jej nie boi. Mówi, ja się już nie boję. A jak przeżywał 50 lat kapłaństwa i przyjechało wielu gości, to wiecie, co powiedział? Tylu gości przyjechało, to jest generalna próba przed pogrzebem. Taką ma radość ten człowiek. Mówi o śmierci tak spokojnie. Ale każdego dnia sprawuje Eucharystię. A ludzie uwielbiają chodzić do Niego do spowiedzi, bo wiedzą, że Senior jest człowiekiem pełnym dobroci, miłosierdzia, tak jak Pan. Dlaczego? Bo doświadczył obecności Pana. Rozumiecie? Doświadczył. Nie jest teoretykiem. Nie jest teoretykiem. I tutaj rodzi się pytanie, czy ty dzisiaj jesteś przygotowany na śmierć? Co więcej, bracia i siostry, co przygotowuje cię na tę śmierć? Bo może przychodzisz do kościoła, bo jesteś pełen lęku i strachu. Ale tym, co nas ma przygotować na śmierć, to jest miłość, a nie strach. Za strachem zawsze stoi zły duch. Miłość. Czy masz pragnienie nieba, spotkania z Panem? Ja wam muszę powiedzieć, że ze mną to jest tak różnie. Dwa razy w życiu przeżyłem wypadek taki bardzo groźny. I muszę wam powiedzieć prawdę. Wcale nie myślałem o Panu. Wiecie, o czym myślałem? Ten drugi wypadek, gdzie byśmy naprawdę zginęli, samochód był skasowany całkowicie. to myślałem o tym, jak ułożyć swoją głowę, żeby jak najmniej cierpieć przy uderzeniu. Myśmy cudownie wyszli z tego wypadku, sami księża, było nas trzech. Nic nam się nie stało, nikomu. Jechaliśmy na spotkanie, na samolot do Berlina, potem na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI do Rzymu. I byśmy opłacili to śmiercią. I mi wtedy Pan Bóg pokazał, zobacz, zobacz, jesteś zakonnikiem, jesteś kapłanem. I w tej decydującej chwili chcę ci to pokazać. Wcale nie myślałeś o mnie, wcale twoje serce nie było przy mnie. Głosisz tyle kazań, tyle rekolekcji, mówisz ludziom o Jezusie Chrystusie, ale ty nie jesteś przy mnie. I dzisiaj Bogu dziękuję za to doświadczenie. Bo jest pewne niebezpieczeństwo, bo może mówisz tak, odłożę swoje nawrócenie na później. Za rok pójdę do spowiedzi. Za 2 lata uporządkuję moje życie. Uważaj, bo możesz nie doczekać. A jeżeli żyjesz bez Boga, jeżeli jesteś daleko od Pana, mimo że On jest blisko ciebie, to jest niebezpieczeństwo, że w momencie śmierci wcale nie będziesz myślał o Nim, tylko o sobie. I odrzucisz Jego miłość. I dlatego Pan daje te rekolekcje, abyśmy się naprawdę nawrócili, ja i wy, wszyscy, do Niego. I to jest czas łaski, czas słowa. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy jest głoszone słowo, to w twoim sercu teraz Duch Święty budzi wiarę. Teraz, w tym momencie. Ale bracia i siostry, jest ktoś, kto nie chce, żebyśmy słuchali słowa. I zrobi wszystko, żebyście nie przyszli na te rekolekcje. Macie to jak w banku. To jest demon. Wiecie, dlaczego on nie chce, żebyśmy słuchali słowa? Bo on w przeciwieństwie do mnie i do ciebie miał pełne poznanie miłości Boga. Pełne. I na tę miłość powiedział nie. I teraz demon wie, że kiedy my słuchamy Słowa Bożego, Słowo nas egzorcyzmuje, oczyszcza, daje doświadczenie miłości i wyrywa z jego szpon. I teraz zły duch zrobi wszystko, żebyście nie przyszli na rekolekcję. Będziecie się źle czuć. Może będą w domu problemy, może pogoda będzie nie taka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że demon wie, jak Bóg was kocha i nie chce, żebyście tego doświadczyli. Demon to wie. I dlatego czas rekolekcji to jest też czas zmagania. Ale Bóg cię do niczego nie zmusza. Możesz nie przychodzić. Ale nie miej potem pretensji do Pana Boga, że twoje życie wygląda tak, jak wygląda. Bo może staniesz przed Panem w momencie śmierci i będziesz mówił, Panie, ale ja nigdy cię nie spotkałem. Panie, ja nie wiedziałem, co robić w moim życiu, a Pan ci przypomni. Pamiętasz? 2017 rok? Pamiętasz? 17 grudnia, msza święta o godzinie 12? Przyjechał taki potężny franciszkanin, krzyczał, nie na ciebie, tylko do ciebie. Pamiętasz? Jak mówił o mojej miłości, o nawróceniu, to ja byłem w tym głoszeniu słowa. To ja przyszedłem do ciebie. Ale Bóg nas nigdy nie gwałci swoją miłością. Zawsze szanuje nasze wybory, nawet te złe. Nawet te złe. W Ewangelii nigdy nie usłyszycie słowa, musisz pójść za mną. Ja takiego słowa nigdy nie usłyszałem. Usłyszałem zupełnie inne. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, jeżeli będzie z Jezusem, to Jezus przeprowadzi cię do domu Ojca. I pozwólcie, że na zakończenie podzielę się też takim świadectwem, jak umierał jeden z naszych ojców. Naprawdę od naszych ojców starszych, my młodzi zakonnicy, możemy się wiele uczyć. Wiele uczyć. Otóż to był ojciec Klemens, który wiele lat spowiadał w Bazylice Świętego Piotra w imieniu papieża na Watykanie. I później, kiedy zachorował bardzo poważnie, wrócił do Polski, był w jednym z naszych klasztorów, ale kochał sakrament pokuty pojednania i wiele godzin spędzał w konfesjonale. Kiedy był jego pogrzeb, to wyobraźcie sobie, że ludzie przynieśli do konfesjonału kwiaty, tam gdzie spowiadał ojciec Klemens. I ostatni dzień jego życia był niesamowity. Myśmy wtedy jeszcze wszystkiego nie rozumieli, to co się działo. On już bardzo chorował, już nie mógł wychodzić ze swojego pokoju. To było też niesamowite, bo na drugim korytarzu w klasztorze też był inny ojciec ciężko chory, który już nie mógł stać z łoża boleści. I wiecie, jak się pozdrawiali? Przez brata, który im posługiwał. Jeden pozdrawiał drugiego. Niesamowite. No i przyszedł ten ostatni dzień. Brat zakonny, tak jak zawsze, przyszedł do ojca Klemensa, żeby mu posługiwać. I nagle słyszy takie słowa. Przygotuj mi białą koszulę,
habit i wszelkie pachnidła, żeby mnie śmierdział. Ten brat sobie myśli, jejku, coś się dzieje z ojcem Klemensem, ale to nie wszystko. Mówi, ale ojcze, dlaczego? Bo dzisiaj jest wielkie święto, zmartwychwstanie. I tamten naprawdę zgłupiał, bo to był piątek, a nie niedziela, nie? I mówi, no już coś z seniorkiem się stało, chyba coś tam się pomieszało. Nic się nie pomieszało. Ojciec Klemens jeszcze poprosił przełożonego, dał mu wskazówki ostatnie, pożegnał się i po południu przeszedł do domu ojca. I wtedy myśmy wszystko zrozumieli. Pan dał mu łaskę świadomego umierania. Przygotuj mi białą koszulę, przygotuj mi habit i pachnidła, żebym nie śmierdział. Taki jest nasz Pan. Pan chce dać ci białą koszulę, garnitur i piękną suknię, księdzu sutannę, a mi habit i wszelkie pachnidła, żebyśmy stanęli przed Nim wolni, wyzwoleni i przekonani o Jego miłości. Taki jest nasz Pan. Dlatego, bracia i siostry, nie bójmy się śmierci, bójmy się grzechu i bójmy się demona, ale nie bójmy się śmierci. I dzisiaj oddaj wszystko Panu. Ja nie wiem, jak dzisiaj wygląda Twoje życie, Twoja historia. Może są grzechy, z którymi sobie nie dajesz rady. Może żyjesz w związku niesakramentalnym. Nie wiem. Oddaj wszystko Panu i słuchaj Jego słowa. Jezus chce pocieszyć dzisiaj wszystkich. Jezus jest obecny w sakramentach, to prawda, ale nie jest w nich zamknięty. Przychodzi też w swoim słowie do wszystkich bez wyjątku. I nikogo nie przekreśla, nikogo nie odrzuca. I dlatego wtedy, kiedy doświadczasz takiego Pana, serce woła Maranata, przyjdź, Panie Jezu. I Pan przyjdzie. Odwagi, bracia i siostry. Amen.